Chwała Bogu, bracia i siostry. Wiecie, z tym jeżdżeniem do Izraela to różnie bywa. Ja naprawdę bardzo zazdroszczę wszystkim, którzy tam są. A to jest nie zawsze takie bezpieczne. Wiecie, kiedyś takie małżeństwo pojechało do Izraela. Oni mieli takie wielkie marzenie, żeby znaleźć się w miejscach, gdzie chodził Pan Jezus, gdzie byli apostołowie, gdzie to była ziemia ta obiecana dla Izraela, ale wiecie, ta żona tak się temu mężowi dawała we znaki za bardzo, także on bardzo ją kochał, nie? Ale tak ciężko mu z nią było, nie? I wiecie, co tak się stało, że tam w Izraelu jest ciepło, nie? Ona zmarła, wyobraźcie sobie, na zawał serca. No i rząd izraelski, tak strasznie im się przykro zrobiło, że wiecie, no wzięli się tym człowiekiem, tymi ludźmi zaopiekowani. To jest żart, w ogóle nie, to nie jest na serio. Patrzycie na mnie, jakby tak było. Nie, to jest żart, nie? Także rząd przyszedł do tego człowieka i mówi: słuchaj, masz dwie opcje. Możesz żonę pochować tutaj za $150 albo ją wziąć z powrotem do Kanady za 5000. Człowiek tak usiadł, tak sobie myśli. Dobra, pakujemy ją w samolot, 5000 bierzemy do domu. Ten się zdziwił, urzędnik rządowy, dlaczego taką decyzję podjął przecież. No wiecie, oni, Izraelici, mają, że tak powiem, dobry zmysł finansowy, także zdziwiła go taka decyzja. On mówi tak: słuchaj, dawno, dawno temu tutaj zabili takiego jednego człowieka, pochowali go, a on 3 dni później zmartwychwstał. Słuchaj, ja nie mogę ryzykować. Także tak to jest, słuchajcie, w Izraelu. Także to nie o tym chcę dzisiaj mówić. Dzisiaj chciałbym mówić na temat symboliki biblijnej, na temat symboliki w Słowie Bożym. Wiecie, co tak naprawdę skłoniło mnie, żeby na ten temat mówić? Niedawno temu, mniej więcej dwa tygodnie temu, miałem przywilej być na 3 różnych grupach domowych, wyobraźcie sobie. I wszystko zaczęło się od grupy u Marka Krzyskiego, gdzie mnie poproszono, żebym coś powiedział. No to wziąłem... Zastanawiam się, co powiem. No, powiem o tym, co lubię mówić, na temat czytania Słowa Bożego. I wiecie, i potem na 2 innych grupach również na ten temat mówiłem. I wiecie, czytanie Słowa Bożego, zgłębianie Słowa Bożego i poznawanie Go w taki bardzo intymny sposób jest szalenie ważne w życiu chrześcijanina. I ja wierzę, że to jest wolą Bożą, ażebyśmy tak czynili. Tylko, że wiecie, co zauważyłem? Że mamy jakiś taki, wszyscy chyba mamy ten sam taki opór przed czytaniem tego Słowa. Są ja mam takie momenty, że normalnie jestem rozkochany w Słowie, normalnie mogę czytać dzień, noc, mogę studiować, nie mam problemu, a przychodzą takie, wiecie, takie okresy suszy, takie okresy takiej pustyni, gdzie za dobrze mi to nie idzie. Ja nie wiem, jak z wami jest, ale z rozmów z innymi wynika, że wielu ma bardzo podobne doświadczenia do tych, z jakimi ja się zmagam. Ale wiecie, zastanawiałem się, jak to jest? Dlaczego tak się dzieje, że czasami jest nam ciężko zwrócić się do Słowa Bożego, że ciężko jest nam otworzyć to Słowo Boże, w szczególności Stary Testament, że ciężko jest nam go otworzyć i go zgłębiać i go czytać. Wiecie, wydaje mi się, że jednym z powodów, dlaczego tak się dzieje, to jest to, że nie zawsze do końca rozumiemy przesłanie historii lub wydarzeń, lub okoliczności różnych wydarzeń w Starym Testamencie. Często się zdarza, że po prostu czytamy, ja przynajmniej czytam i wiecie, nie chcę tutaj jakaś mówić, żeby was oskarżać, bo ja po prostu zmagam się z tym również. Otwieram Słowo Boże, czytam coś, a to jest, słuchajcie, jak wiór. Ja tego nie rozumiem po prostu. Po prostu tego nie rozumiem. Jest mi ciężko. Czytam jakiś fragment, czytam go jeden, drugi, trzeci i nie rozumiem tego fragmentu. I zniechęca mnie to. Zniechęcam się, nie chce mi się czytać, potem, słuchajcie, winny się czuję, źle mi jest, pokutuję, znowu wracam, żeby czytać. I to jest taki, słuchajcie, niekończący się cykl. Ale ja wierzę, słuchajcie, że my jesteśmy powołani do tego, ażeby czytać i studiować Słowo Boże. To jest nasze powołanie. Wiecie, co Biblia o nas mówi jako o ludziach? Ja mówiłem o tym wcześniej. Biblia o nas mówi jako o kapłaństwie. My jesteśmy kapłanami. Przeczytajmy sobie ten fragment. To jest w pierwszym liście Piotra jest napisane na temat tego, że jesteśmy kapłaństwem. To jest drugi, 1 Piotra 2,9 jest napisane w ten sposób. Ale 1 Piotra 2,9, ale wy jesteście rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym, abyście rozgłaszali cnoty tego, który was powołał z ciemności do cudownej swojej światłości. Czyli nie tylko jesteśmy rodem królewskim, ale również jesteśmy królewskim kapłaństwem, jesteśmy kapłanami w oczach Bożych. Wiecie, co było jednym z zadań i przywilejów kapłanów? To, że mogli odczytywać Słowo Boże. Ich zadaniem, ich obowiązkiem było badanie Słowa. Słuchajcie, do tej pory Żydzi, ortodoksyjni przynajmniej, praktykują czytanie i uczenie się Tory na pamięć. Te małe dzieci, słuchajcie, one uczą się Tory na pamięć. Znają Torę. Oni tak jakby próbują zgłębić Słowo Boże i zachować je w swoim własnym sercu. Ale wiecie, ostatnimi czasy teraz wróciłem znowu do Starego Testamentu i zacząłem studiować małych proroków i mniej więcej tydzień temu skończyłem sobie Księgę Ozeasza. Jeżeli nie czytaliście, to bardzo, bardzo polecam. Jest to wyjątkowo ciekawa księga. I wiecie, w momencie, kiedy czytałem właśnie Księgę Ozeasza, wiele z fragmentów tej właśnie księgi dotknęły mojego serca i w pewnym sensie tak jakby obnażyły to, czym jestem winny. Pójdźmy do Księgi Ozeasza, ponieważ to odnosi się do tego, że jesteśmy Królestwem Kapłańskim. Także otwórzmy sobie Księgę Ozeasza. To jest pierwszy z małych proroków. To jest strona... To jest Ozeasza 4,6. 964, strona 964. Słuchajcie, dzisiaj będziemy dużo, dużo Biblii chodzić w fragmentach, także jeżeli nie przynieśliście Słowa Bożego, to szkoda, bo przydałoby się, żeby spojrzeć, gdzie to jest napisane. Patrzcie, przeczytam szósty werset z czwartego rozdziału. Zobaczcie, co jest napisane. Lud mój ginie, gdyż brak mu poznania. Ponieważ ty odrzuciłeś poznanie, ja ciebie odrzucę, abyś mi nie był kapłanem. A ponieważ zapomniałeś o zakonie swego Boga, ja też zapomnę o twoich dzieciach. Słuchajcie, to jest swego rodzaju ostrzeżenie, które Bóg kieruje w stosunku do nas, które ostrzega nas przed tym, że z powodu braku poznania ginie lud. Poznanie otrzebujemy w Słowie Bożym. Poznawanie, badanie i zgłębianie Słowa Bożego jest naszym obowiązkiem jako kapłaństwa. Jako kapłani to jest nasz obowiązek. Słuchajcie, ja wiem, że to jest, może będę się powtarzał, ci, którzy byli u Marka, to już słyszeli, ale wiecie co, dobrą rzeczą jest studiować systematycznie Słowo Boże. Czy to rozumiemy, czy nie, dobrze jest studiować. Dobrze jest Biblię raz w roku przeczytać. Dobra rzecz to jest, to dużo nie trzeba, słuchajcie, 4 rozdziały dziennie. To nie jest dużo, naprawdę, słuchajcie, można Biblię w rok przeczytać bez większego problemu. I ja wierzę, że sami sobie robimy krzywdę, jeżeli nie czytamy Słowa Bożego. Wiecie, Słowo Boże jest nazwane chlebem, jest nazwane lampą dla naszych stóp, jest nazwane, słuchajcie, zwierciadłem. Jakub mówi, że jest to zwierciadło, w którym mamy się przeglądać, gdzie mamy zobaczyć, jak wyglądamy. Wiecie, to jest tak jak ta, to jest tak taka anegdota może. Wiecie co, ostatnio parę razy temu opowiadałem, mówiłem, że opowiem kawał. Jeden brat mi zwrócił, że za kazalnicy nie opowiada się kawałów, tylko opowiada się żarty. Nie? Także opowiem żart w takim razie. Słuchajcie, jest żona w średnim wieku i staje przed lustrem. Takie wielkie lustro ma fajne. Mąż siedzi na kanapie i czyta gazetę. Nie? Ona tak patrzy na siebie i mówi tak, zobacz kochanie, już nie jestem taka piękna jak kiedyś. Nie? Zobacz. Te oczy mi się jakieś takie zapadły, mam zmarszczki pod oczami, tu mi przybyło, tam mi przybyło, nie? Te włosy jakieś takie jak strzecha. Normalnie, no powiedz mi coś miłego. No mąż spojrzał za gazetę, patrzy na ją i no, kochanie, masz dobry wzrok. Że ja wierzę, że czytanie Słowa Bożego wyostrza nasz wzrok duchowy, tylko że trochę inaczej, bo my możemy coś z tym zrobić, nie? Także, wiecie, Słowo Boże jest bardzo ciekawe, dlatego że nie zawsze to, co weźmiemy do ręki i to, co przeczytamy, jest łatwe w zrozumieniu. Są takie historie, że wiecie, otworzy się, przeczyta i wiadomo, o co chodzi. Ale ja przynajmniej, to jest moim doświadczeniem, że czytam fragment Słowa Bożego i rozumiem słowa, które do mnie przemawiają, ale wiem, że jest jeszcze coś więcej. Wiem, że tam jest jakaś głębia, którą trzeba zbadać. Wiem, że jest tam coś, czego ja nie widzę. Zobaczcie. I to pokazuje nam, że Bóg mówi do nas przez Słowo Boże właśnie w symbolach, w rzeczach, które w pewien sposób są zakryte i wymagają od nas, ażebyśmy je zbadali. Zobaczcie, jak Pan Jezus przemawiał do ludzi. Jak on mówi do nich? W podobieństwach. Nie mówił do ludzi bezpośrednio, tylko mówił im w podobieństwach. I potrzeba było, ażeby swoim uczniom wyłożył podobieństwa, żeby im powiedział, co próbuje im w tym podobieństwie przekazać. Jaka jest taka ukryta prawda biblijna, jaka głębia jest właśnie w tym podobieństwie. I wiecie, tak samo jest, słuchajcie, z całym Słowem Bożym, w szczególności jeżeli chodzi o Stary Testament. Wiecie co, ja Stary Testament, już to kiedyś też mówiłem, ja Stary Testament widzę tak jak cebulę. Wiecie, jak się spojrzy na cebulę, cebula jest w ogóle zdrowa, nie? Słowo Boże też nam nie zaszkodzi. Cebula, jak się na nią patrzy, to cebula jest brązowa, nie? Taką ma brązową skorupę z zewnątrz, a w środku dopiero jest to, co jest wartościowe. I tam są warstwy na tej cebuli. Tych warstw jest masa, słuchajcie. I w momencie, kiedy nie zgłębiamy Starego Testamentu, Nowego również, ale w szczególności Starego Testamentu, w momencie, kiedy nie zastanowimy się, co tak naprawdę mówi dany fragment, to jest tak, jakbyśmy próbowali jeść tą zewnętrzną skorupę z tej cebuli. To jest niejadalne, słuchajcie, tego się nie da zjeść. To jest celuloza. To jest celuloza, słuchajcie. To nam, nie jesteśmy krową, to nam nic nie da, słuchajcie. Tym się nie nakarmimy. Potrzeba jest, ażebyśmy zaczęli obierać tę cebulę, żebyśmy ściągnęli tę skorupę i zajrzeli do środka, żebyśmy byli w stanie dotrzeć do tego właśnie właściwego przekazu danego fragmentu. I wiecie, jakiś czas temu ja sobie zdawałem z tego sprawę i wiedziałem, że na temat Chrystusa jest wiele powiedziane w Starym Testamencie. W momencie, kiedy czytamy Stary Testament, ja proponuję, naprawdę bardzo, bardzo polecam, żeby przeczytać sobie Stary Testament przez pryzmat tego, co on mówi na temat Pana Jezusa Chrystusa. I wiecie, co robiłem? Na czerwono sobie podkreślałem fragmenty, które, żeby krew miał, nie? To będę wiedział akurat o to, żeby mi akurat wychodził ten czerwony fragment. Zaczynam czerwono podkreślać fragmenty, które mówią o Chrystusie. I wiecie, tak czytałem sobie i podkreślałem, potem znowu wróciłem, znowu coś na czerwono sobie podkreśliłem. Wiecie co? W moim Starym Testamencie się zaczęło robić bardzo czerwono. I wiecie, to przestałem to robić. Dlatego, że musiałbym prawie wszystko podkreślić, słuchajcie. Dlatego, że jeżeli zgłębimy Słowo Boże, jeżeli zgłębimy Stary Testament, to zobaczymy, że całe Słowo Boże, cały Stary Testament wskazuje nam na osobę Pana Jezusa Chrystusa. Wiecie, teraz jest wiele sposobów, w jaki Stary Testament mówi nam o Chrystusie i przedstawia nam go, ale Chrystus najczęściej jest przedstawiony w symbolice. W symbolice. Teraz symbolika, Chrystus objawia się na różne sposoby. Może być przekazany przez proroctwa, te są najłatwiejsze, dlatego że znając Nowy Testament wiemy, które proroctwo mówi o Chrystusie. W psalmach jest dużo na temat Chrystusa powiedziane. Jest również na temat Chrystusa powiedziane przez tak zwane teofanie. Teofania jest tak jakby objawieniem się Bożym człowiekowi, takim bezpośrednim objawieniem się Bożym w taki naturalny sposób. Również w momencie, kiedy patrzymy na ceremonie, które miały miejsce w Starym Testamencie, o których te nudne, strasznie ceremonie z ksiąg mojżeszowych, słuchajcie, te ceremonie wskazują na Chrystusa, każda jedna. Jeżeli chodzi również o tak zwane typy i symbole. Także ja dzisiaj chciałbym mówić właśnie na temat symboliki, która zawiera się w typach i w symbolach. Żeby tutaj, słuchajcie, nie chcę ich rozdzielać, dlatego że różnica pomiędzy nimi jest czasami dość taka giętka. Typ odnosi się do wydarzeń, które mają rzutować na przyszłość, a symbol nie jest ograniczony czasowo, ale mniej więcej są bardzo do siebie podobne. Dlatego chciałbym, żebyśmy właśnie dzisiaj spojrzeli na kilka typów lub symboli, lub na symbolikę Starego Testamentu, które tak jakby zwrócą nasz wzrok na Chrystusa. Wiecie, dlaczego to robię? Wybrałem w zasadzie tylko kilka, ale wydaje mi się, że to są takie symbole, które w pewnym sensie powinny być najbliższe naszemu sercu i również chciałbym tu uczynić jako zachęcenie dla nas wszystkich, że w momencie, kiedy dojdziemy do pewnego momentu w Słowie Bożym, kiedy, że tak powiem, będzie nam się wydało taki suchy i taki dziwny i taki niezrozumiały, to naprawdę, słuchajcie, chciałbym tylko pokazać, że naprawdę nawet w tym fragmencie, który może nam się wydawać dziwny i nudny, jest głębokie przesłanie. Jest głębokie Boże przesłanie, które jest skierowane do każdego dla każdego jednego z nas. Także jako taką, taki pierwszy, jako taką, taki pierwszy może symbol Pana Jezusa Chrystusa w Starym Testamencie, chciałbym, żebyśmy zwrócili uwagę na Arkę Noego. Wiecie, na szkółce niedzielnej dzieciom lubimy opowiadać na temat Arki Noego. Dzieci strasznie lubią Arkę Noego, bo lubią zwierzęta. Wiecie, Bóg ocalił zwierzęta. Fajnie, tata. To przesłanie dla dzieci jest bardzo przyswajalne. Jest bardzo takie bliskie ich serce. Moje dzieci, słuchajcie, bardzo lubią historię o Noem. Jak były małe, to codziennie mogli o Noem czytać. Codziennie żeśmy o Noem czytali. Potem no, Samsonie im czytałem. Musiałem opowiadać, jak on tam zabijał tych ludzi. Strasznie lubili te wojny, nie? Także wiecie, ojku. Także opowiadałem im znowu to. Także wiecie, dzieci mają różne etapy, ale dzieci bardzo lubią Arkę Noego. Bardzo lubią na ten temat czytać. Przeczytajmy sobie, co Słowo Boże mówi nam na ten temat. To jest pierwsza Księga Mojżeszowa, 6 rozdział. Pierwsza Księga Mojżeszowa, 6 rozdział, od 13 do 18 wersetu. Zobaczmy sobie. To jest 6 rozdział pierwszej Księgi Mojżeszowej, od 13 do 18 wersetu. Rzekł tedy Bóg do Noego: położę kres wszystkiemu ciału, bo przez nie ziemia pełna jest nieprawości. Zniszczę je wraz z ziemią. Zbuduj sobie arkę z drewna żywicznego. Zrób komory w arce i powlecz je wewnątrz i zewnątrz smołą. A zrobisz ją tak. Długość arki niech wynosi 300 łokci szerokości i 50 łokci wysokości i 30 łokci. Zrobisz w arce okno i zakończysz je na łokieć od góry. Z boku arki umieścisz drzwi. Uczynisz w niej dolne, wyższe i najwyższe komory. Bo oto ja sprowadzę potop na ziemię, aby zniszczyć pod niebem wszelkie ciało, w którym jest dech życia. Wszystko, co jest na ziemi, zginie. Ale z tobą ustanowię przymierze moje i wejdziesz do arki ty i synowie twoi i żona twoja i żony synów twoich z tobą. Z wszystkich istot żyjących, z wszelkiego ciała wprowadzisz do arki po parze z każdego. A w zasadzie tyle wystarczy, do 18 wystarczy. Czyli do arki Bóg dał Noemu bardzo takie konkretne polecenie, bardzo specyficzne polecenie. Powiedział mu, dał mu plan, jak ma zbudować arkę i dlatego, że planował ze względu na grzech zniszczyć całą ziemię. Planował wylać swój sąd przez wodę na ziemię i dał, no ponieważ Noe znalazł upodobanie w oczach Bożych, Bóg kazał jemu zbudować arkę i kazał również ocalić te wszystkie zwierzęta. I teraz zobaczmy, jeżeli chodzi o obrazy w Biblii lub symbolikę biblijną, zazwyczaj jest tak, słuchajcie, że w momencie, kiedy czytamy jakiś fragment ze Starego Testamentu, możemy również znaleźć odbicie tego fragmentu w Nowym Testamencie, który w pewien sposób daje nam wytłumaczenia, przesłania tego fragmentu ze Starego Testamentu. Także w momencie, kiedy pójdziemy do Ewangelii Mateusza, tam będziemy mogli zobaczyć, co Nowy Testament mówi na temat Arki. W 1 Piotra też jest na temat Arki, ale przeczytajmy sobie z Mateusza ten fragment. To jest Ewangelia Mateusza, 24 rozdział. Ewangelia Mateusza, 24 rozdział, 37 werset, 37 do 39. Ewangelia Mateusza, 24, 37, 39. Albowiem jak było za dni Noego, tak będzie przyjście Syna Człowieczego. Bo jak w dniach owych przed potopem jedli i pili, żenili się i za mąż wydawali, aż do dnia tego, gdy Noe wszedł do arki i nie spostrzegli się, że nadszedł potop i zmiótł wszystkich, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Wiecie, Arka Noego dla nas jest symbolem lub obrazem Chrystusa. Dlatego, że tak jak Arka ocaliła Noego i jego rodzinę przed Bożym sądem, przed potopem, tak samo my możemy znaleźć bezpieczeństwo w osobie Jezusa Chrystusa. I wiecie, w tamtym czasie, kiedy Noe budował arkę, nie było nic innego, co mogłoby ludzi ocalić. Nie było nic innego, co mogłoby ludzi ocalić. I tak samo jest z nami. Słuchajcie, nie możemy znaleźć ocalenia w niczym, co czynimy. Nasze uczynki, słuchajcie, nasze dobre uczynki, nasze dobre życie nie jest w stanie ocalić nas przed sądem. Jest to tylko i wyłącznie osoba Pana Jezusa Chrystusa. Zobaczcie też na Noego. Od Noego wymagało to bardzo wiele wiary i posłuszeństwa, ażeby nie tylko zbudować arkę, ale żeby również do niej wejść. Zobaczcie, czytamy ze Słowa Bożego, że w momencie, kiedy Noe budował arkę, nie było na ziemi deszczu, deszcz nie padał. Wtedy atmosfera, w ogóle cała Cały świat wygląda zupełnie inaczej. Nie jest wiele na ten temat powiedziane, ale ze Słowa Bożego wynika, że Ziemia wyglądała wtedy zupełnie inaczej. Warunki atmosferyczne były zupełnie inne. Ziemia była nawadniana rosą, a nie deszczem. Ludzie nie wiedzieli co to deszcz. Dlatego w momencie, kiedy Noe nagle zaczyna budować arkę i mówi ludziom, słuchajcie, uważajcie, bo przyjdzie coś, czego żeście nigdy nie widzieli, to wszystkim się wydawało, że on zwariował, słuchajcie. To wymagało od niego bardzo wiele wiary i wiele poświęcenia, ażeby również w ten sposób, żeby w ten sposób postąpić. I również od nas nie możemy wejść do arki, nie możemy ukryć się w Chrystusie bez wiary. Potrzebna jest nam wiara. Także zobaczcie jeszcze, co się działo. Często tak jest, że ludzie postrzegają, jesteśmy, słuchajcie, ośmieszeni w oczach świata. W momencie, kiedy, nie wiem, czy włączycie telewizor, czy czytacie w internecie, czy rozmawiacie nawet ze znajomymi, chrześcijaństwo jest ośmieszane. Chrześcijaństwo jest ośmieszane. Zobaczcie, jak niewiele osób pragnie poznać Pana Jezusa. Zobaczcie, jak niewiele. Tak samo było, zobaczcie, za dni Noego. Zobaczcie, co Ewangelia Mateusza mówi. Jedli i pili. Nie zwracali uwagi na rzeczy przyszłe. A ratunek był tylko w Chrystusie. Także, wiecie, być może przyniesie nam to może wstyd i ośmieszenie nasza wiara, ale w niej znajdujemy ocalenie tak samo jak w Arce Noego. Kolejnym może przykładem symboliki biblijnej, który chciałbym przedstawić, który, szczerze mówiąc, przez długi czas nie zdawałem sobie sprawy przez wiele lat, że on właśnie wskazuje na Jezusa Chrystusa. Dopiero niedawno to odkryłem. A jest to mianowicie drabina Jakuba. Pamiętacie drabina Jakuba? Pamiętacie, jak mu się przyśniła drabina? Pamiętacie tą historię? Może, że tak powiem, naświetlić może wam tło tego, co się wydarzyło. Izaak miał dwóch synów, Jakuba i Ezawa, tak? I teraz Jakub, oni byli bliźniakami, ale Jakub zawsze pragnął tego pierworództwa. Jakub w ogóle to jest też tłumaczenie bezpośrednie, to jest oszust. No i wiecie, jako oszust on w swoim własnym domu Jakub dość narozrabiał, słuchajcie. Narozrabiał dość bardzo i doszło do tego, że jego własny brat nastawał na jego życie, także Jakub musiał uciekać. I teraz przeczytajmy sobie historię, co się stało, kiedy Jakub uciekł ze swojego własnego domu. To jest pierwsza Mojżeszowa, 28 rozdział. Pierwsza Mojżeszowa, 28 rozdział. Zwróćmy sobie uwagę, 10 do 19 werset. To jest bardzo ciekawa historia. 28, 10 do 19. Jest napisane tak. Jakub zaś wyruszył z Berszeby i udał się do Haranu. A gdy przybył na pewne miejsce, zatrzymał się tam na noc, gdyż słońce zaszło. I wziął jeden kamień z tego miejsca, położył go sobie pod głową i zasnął na tym miejscu. I śniło mu się, że była ustawiona na ziemi drabina, której szczyt sięgał nieba. Po niej zaś wstępowali i zstępowali aniołowie Boży. A Pan stał nad nią i mówił: Jam jest Pan, Bóg Abrahama, ojca Twego i Bóg Izaaka. Ziemię, na której leżysz, dam Tobie i potomstwu Twemu. Potomstwo Twoje będzie liczne jak proch ziemi, rozprzestrzenisz się na zachód i na wschód, i na północ, i na południe, i będą błogosławione w Tobie i w potomstwie Twoim wszystkie plemiona ziemi. Oto ja jestem z Tobą i będę Cię strzegł wszędzie, dokolwiek pójdziesz, i przywrócę Cię z powrotem do tej ziemi, bo nie opuszczę Cię, dopóki nie uczynię tego, co przyrzekłem. Gdy zaś Jakub się obudził, rzekł: Zaprawdę Pan jest na tym miejscu, a ja je widziałem. Zdjęty trwogą rzekł: O jakże, jakimże lękiem napawa mnie to miejsce. Nic tu innego, tylko dom Boży i brama do nieba. I wstawszy wcześnie rano, wziął ów kamień, który sobie położył pod głowę, postawił go jako pomnik i nalał oliwy na jego wierzch. I nazwał to miejsce Betel. Wiecie co, że ciekawą rzeczą jest, że czytamy na temat tej drabiny również w Nowym Testamencie, w Ewangelii Jana. Zwróćcie uwagę na to. Przepójdźmy do Ewangelii Jana i przeczytamy sobie może wykład tego fragmentu, w jaki sposób on symbolizuje Pana Jezusa. To jest Jana pierwszy rozdział. Ewangelia Jana pierwszy rozdział, 47 werset. Jest napisane tak. A gdy Jezus ujrzał Nataniela idącego do niego, rzekł o nim: Oto prawdziwy Izraelita, w którym nie ma fałszu, rzecze mu Nataniel. Skądże mnie znasz? Odpowiedział mu Jezus i rzekł: Zanim cię zawołał Filip, widziałem cię, gdy byłeś pod drzewem figowym. Odpowiedział Nataniel: Mistrzu, ty jesteś Synem Bożym, ty jesteś Królem Izraela. A Jezus odpowiadając rzekł do niego, czy dlatego wierzysz, że powiedziałem ci, iż cię widziałem pod figowym drzewem, ujrzysz większe rzeczy niż to. Powiedział też do niego, zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, ujrzycie niebo otwarte i aniołów Bożych wstępujących i zstępujących na Syna Człowieczego. To jest powiedziane, że słuchajcie, że niebo było otwarte i tak jak na tą drabinę w śnie Jakuba wstępowali i zstępowali aniołowie, tak samo Jezus mówi o samym sobie, odnosi ten fragment do samego siebie i mówi, że zobaczycie aniołów, którzy wstępują i zstępują na Syna Człowieczego. Zobaczcie, Pan Jezus stał się jedynym pomostem pomiędzy niebem a ziemią. To była jedyny pomost, który mógł nas połączyć z powrotem z naszym Ojcem. Po upadku Adama i Ewy w ogrodzie Eden to był jedyny sposób, jaki Chrystus mógł nas z powrotem połączyć z Bogiem. Zobaczcie, Chrystus jest Bogiem i człowiekiem. Jest zarówno Bogiem, jak i człowiekiem. I otworzył nam On drogę do nieba w tym momencie. Widzimy, że za Jego pośrednictwem aniołowie mogą działać w naszym życiu. Za Jego pośrednictwem tylko może w naszym życiu mogą w naszym życiu dziać się wielkie rzeczy. Zobaczcie, również jest to wypełnieniem obietnicy, którą Bóg dał Jakubowi. I On jest tą drogą i tym pośrednikiem. Spójrzmy sobie na inny fragment. Pamiętacie tą historię, w której Izrael tułał się po pustyni? Zabrakło im wody, zaczęli narzekać, nie mamy wody, nie mamy wody. I co? Bóg zwrócił się do Boga, żeby dał im wodę. I pamiętacie, co Bóg kazał mu zrobić? Kazał mu wziąć jego laskę i uderzyć w skałę. W momencie, kiedy uderzył w skałę, wytrysnęła z niej woda. Przeczytajmy sobie ten fragment. To jest krótki fragment. To jest druga Mojżeszowa, 17 rozdział. 17 rozdział drugiej Księgi Mojżeszowej. To jest 5 i 6 werset, mówi w ten sposób. I rzekł Pan do Mojżesza, przejdź się przed ludem i weź z sobą kilku ze starszych Izraela, weź także do ręki laskę swoją, którą uderzyłeś Nil i idź. A oto ja stanę przed tobą na skale, tam na Chorebie, a ty uderzysz w skałę i wytryśnie z niej woda i lud będzie pił. Mojżesz uczynił tak na oczach starszych Izraela. Zobaczcie, odniesienie do tego fragmentu znajdujemy w 1 Koryntian. Przeczytajmy sobie 1 Koryntian teraz. 10 werset. 10 rozdział, przepraszam. 1 do Koryntian, 10 rozdział. 1 Koryntian, 10 rozdział, od 1 do 4. A chcę, bracia, abyście dobrze wiedzieli, że ojcowie wasi wszyscy byli pod obłokiem i wszyscy przez morze przeszli i wszyscy w Mojżesza ochrzczeni zostali w obłoku i w morzu i wszyscy ten sam pokarm duchowy jedli i wszyscy ten sam napój duchowy pili. Pili bowiem z duchowej skały, która im towarzyszyła, a skałą tą był Chrystus. Patrzcie. Ja nie wiedziałem o tym, niedawno to odkryłem, że obrazem właśnie tej skały, z której wytryskała woda, jest Chrystus. On, zobaczcie, co jest ciekawe, że Chrystus, że ta skała napoiła i nawodniła w zasadzie cały Izrael. Cały lud mógł z niej pić. Wszystkim wystarczyło, tak samo jest z nami. Patrzcie, w momencie, kiedy pamiętacie, Pan Jezus rozmawia z Samarytanką przy studni, On mówi, że to On daje tę wodę żywą, że to On jest tym źródłem tej wody żywej. Tak samo w naszym życiu to daje nam ten pokarm, ten niezastąpiony takie nawodnienie duchowe, którego potrzebujemy. Zobaczcie też, co się stało. Co się musiało stać, ażeby wytrysnęła ze skały woda? Mojżesz musiał uderzyć laską w tę skałę. Tak samo pamiętacie, jak uderzył w Nil? Pamiętacie, jak uderzył w Nil i co? Woda w Nilu zamieniła się w krew. Laska jest obrazem kary, jest obrazem sądu. Tak samo, słuchajcie, Pan Jezus Chrystus musiał zostać uderzony. Musiał przez człowieka zostać zabity, ażeby stać się dla nas wodą żywą, ażeby nam dać życie. Także to jest ta wielka, niesamowita skała. Także możemy powiedzieć, że słuchajcie, nasze życie takie bez Pana Jezusa jest takim życiem na pustyni, na której nie ma wody. I tylko On jest w stanie nas na tej pustyni napoić. Tylko On jest w stanie, że tak powiem, zapewnić nam życie i przetrwanie. Innym bardzo ciekawym obrazem Pana Jezusa, jeżeli chodzi o chodzenie Izraela po pustyni, jest manna. Ja nie wiem, czy też zdawaliście sobie sprawę, że manna również wskazuje nam na osobę Pana Jezusa Chrystusa. Przeczytajmy sobie o mannie. Dość szybko. To jest druga księga Mojżeszowa, 16 rozdział. Druga Mojżeszowa, 16 rozdział. Przeczytajmy sobie na temat manny. Druga Mojżeszowa, 16 rozdział. Druga Mojżeszowa, 16 rozdział. 13 werset do 20. Patrzcie, co jest napisane. 16 rozdział drugiej księgi Mojżeszowej od 13 wersetu. I stało się pod wieczór, że nadleciały przepiórki i pokryły obóz, a z rana warstwa rosy leżała wokół obozu. A gdy warstwa rosy się podniosła, oto na powierzchni pustyni było coś drobnego, ziarnistego, niby szron, drobnego niby szron na ziemi. A gdy to ujrzeli synowie izraelscy, mówili jeden do drugiego, co to jest, bo nie wiedzieli, co to było. A Mojżesz rzekł do nich, to jest chleb, którym Pan dał wam do jedzenia. Oto, co rozkazał Pan, zbierajcie z niego każdy według tego, ile potrzebuje do jedzenia, omer na głowę. Niechaj każdy zbierze według liczby osób, które należą do jego namiotu. Synowie izraelscy uczynili tak i zbierali, jedni więcej, drudzy mniej. A gdy to odmierzyli na omery, ten, co zebrał więcej, nie miał nadmiaru, a ten, co zebrał mniej, nie miał braku. Gdyż każdy zebrał tyle, ile mógł zjeść. I rzekł Mojżesz do nich, niechaj nikt nie pozostawia z tego nic do rana. Ale niektórzy nie usłuchali Mojżesza i pozostawili z tego nieco do rana, lecz to pokryło się robactwem i zacuchnęło. I Mojżesz rozgniewał się na nich. Że mamy tutaj, widzimy tutaj, w jaki sposób manna pojawiła się w obozie izraelskim, w jaki sposób Izrael miał tę mannę zbierać i spożywać. Teraz spójrzmy sobie, co się stało również w czwartej Mojżeszowej. Tam też jest napisane na temat manny. Gdzie to jest ciekawe, że manna była smaczna. Jest powiedziane, że ona była, słuchajcie, była podobna w smaku do placka z miodem. Była słodka. To było coś, co Izraelitom smakowało. A zobaczcie, co, w jaki sposób Izraelici odnieśli się do manny. To jest czwarta Mojżeszowa. Ja może sam przeczytam. To jest czwarta Mojżeszowa, 21 rozdział, piąty werset. Czwarta Mojżeszowa, 21:5 jest napisane tak. I zaczął lud mówić przeciwko Bogu i przeciwko Mojżeszowi. Po co wyprowadziłeś nas z Egiptu? Czy po to, abyśmy pomarli na pustyni? Gdyż nie mamy chleba ani wody, co było kłamstwem, i zbrzydł nam ten nędzny pokarm. Patrzcie, w jaki sposób Izraelici się odnieśli do manny. A teraz za to zresztą później przeczytam, jakiego rodzaju kara ich spotkała, ale to już jest inna historia. Ale zobaczcie, Jana, 6 rozdział, przeczytajmy sobie, co... Nie wiem, czy to jest, może za długi będzie fragment, ale przeczytajmy go i tak. Przejdźmy do Jana, do 6 rozdziału i tam jest napisane na temat manny. Właśnie 6 rozdział Jana od 28 wersetu. Rzekli więc do niego, cóż mamy... To jest Ewangelia Jana, 6 rozdział od 28 wersetu. Rzekli więc do niego, cóż mamy czynić, aby wykonać dzieła Boże? Odpowiedział Jezus i rzekł im, oto jest dzieło Boże, wierzyć w tego, którego On posłał. Rzekli do niego, jaki więc dasz znak, abyśmy wiedzieli i uwierzyli Tobie? Jakie dzieło wykonujesz? Ojcowie nasi jedli manny na pustyni, jak powiedziano, chleb z nieba dał im, aby jedli. Wtedy rzekł im Jezus, zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, nie Mojżesz dał wam chleb z nieba, ale Ojciec mój daje wam prawdziwy chleb z nieba. Mówi o sobie. Albowiem chleb Boży to ten, który nie z nieba zstępuje i da, który z nieba zstępuje i daje światu żywot. Wtedy rzekli do niego, Panie, dawaj nam zawsze tego chleba. Odpowiedział im Jezus, ja jestem chlebem żywota. Kto do mnie przychodzi, a nigdy łaknąć nie będzie. Kto wierzy we mnie, nigdy pragnąć nie będzie. Lecz powiadam wam, nie wierzycie, chociaż widzieliście mnie. Wszystko, co mi daje Ojciec, przyjdzie do mnie, A tego, który do mnie przychodzi, nie wyrzucę precz. Zstąpiłem bowiem z nieba nie po to, aby wypełnić wolę moją, ale wolę tego, który mnie posłał. A to jest wola tego, który mnie posłał, abym z tego wszystkiego, co mi dał, nic nie stracił, lecz wskrzesił to w dniu ostatecznym. To jest wola Ojca mego, aby każdy, kto widzi Syna i wierzy w Niego, miał żywot wieczny, a ja go wzbudzę. Troszkę za dużo przeczytałem, ale spójrzmy sobie na mannę w Starym Testamencie. Co możemy o mannie powiedzieć? Mannę dał Ojciec Izraelitom. Tak samo Ojciec posłał Pana Jezusa na świat, ażeby dał zbawienie. To jest jedna sprawa. Czytamy na temat manny, że była biała jak szron. Kolor biały oznacza kolor czystości i doskonałości. Jezus był czysty i doskonały i tylko On jedynie mógł być chlebem żywota. Co czytamy? Została dana Izraelitom za darmo. Izraelici za darmo dostali mannę, tak samo my za darmo dostajemy Chrystusa, za darmo dostajemy zbawienie, za darmo dostajemy od Niego błogosławieństwo. Niezasłużenie. Wiecie, co jest też bardzo ciekawym, manna była słodka w smaku, smakowała jak placek z miodem. Wiecie, w momencie, kiedy zanim się na nowo narodziłem, nie rozumiałem tego, co to znaczy relacja z Bogiem. Nie rozumiałem tego, co znaczy relacja z Chrystusem. A wiecie, relacja z Chrystusem jest słodką rzeczą. Przebywanie w obecności Bożej, posiadanie Go w życiu naprawdę daje życiu takiej słodyczy, takiej nadaje naprawdę sensu życiu. Zobaczcie, manna została dawana w obfitości Izraelowi. Każdemu wystarczyło. Dostawali codziennie, bez umiaru, pomimo tego, że buntowali się przeciwko Bogu, pomimo tego, że źle postępowali. Chrystus, manna zawsze była do ich dostępu, do ich użytku. Tak samo Chrystus zawsze jest nam bliski. Chrystus zawsze jest nam bliski, zawsze jest gotowy, ażeby dawać nam ten pokarm duchowy. Zobaczcie, co jest też interesujące, że manna na pustyni musiała być codziennie spożywana i codziennie zbierana i nie można było nic zostawić na drugi dzień, dlatego że się zalęgło w tym robactwo. Zobaczcie, tak samo jest w naszym życiu duchowym. Nie możemy wziąć błogosławień sprzed 10 lat, nie możemy patrzeć na błogosławieństwa sprzed 10 lat, przez jakieś objawienie sprzed nie wiadomo ilu lat i na tym polegać, że w ten sposób się utrzymamy. To słuchajcie, w ten sposób nie działa. Dlatego, że manna musiała być zbierana codziennie. Codziennie na nowo. Tak samo my codziennie na nowo potrzebujemy przyjść do Chrystusa, ażeby się nakarmić. Zobaczcie również to, co przeczytaliśmy w 4 Mojżeszowej. Co Izrael uczynił? Izrael powiedział: po co nas doprowadziły z ziemi egipskiej, żebyśmy pomarli? Nie mamy chleba ani wody. Kłamstwo. Dlatego, że ze skały tryskała woda, a chleb zbierali codziennie. A jednak obrzydło im to, słuchajcie. Chrystus też jest odrzucany. Wiecie co? Chrystus jest odrzucony przez świat. To jest normalne. Ale wiecie, ja widzę po sobie, że często ja nie przychodzę do tego źródła, nie przychodzę po ten chleb. Nie przychodzę codziennie, żeby się karmić. Czasami przychodzi gorszy dzień i również jestem winny tego, że odrzucam Chrystusa. Wiecie, to w zasadzie prowadzi nas do następnego obrazu Pana Jezusa Chrystusa. Pamiętacie ten fragment z 4 Mojżeszowej, który przeczytałem, że obrzydła nam ta manna i tak dalej. Wiecie, co wtedy Bóg zrobił? Zesłał węże, które Izraelitów pokąsały. Pamiętacie tą historię? Przeczytajmy zresztą. 4 Mojżeszowa 21. 4 Mojżeszowa 21, 9. Czwarta Mojżeszowa, 21, od 9 wersetu. Przepraszam, 21, od 4 przeczytajmy do 9 sobie. Okej. Z góry Chor wyruszyli potem ku Morzu Czerwonemu, aby obejść ziemię Edom. Lecz lud zniecierpliwił się w drodze i zaczął mówić przeciwko Bogu i przeciwko Mojżeszowi: po co wyprowadziliście nas z Egiptu? Czy po to, abyśmy pomarli na pustyni? Gdyż nie mamy chleba ani wody, zbrzydł nam ten nędzny pokarm. Wtedy zesłał Pan na lud jadowite węże, które kąsały lud i wielu z Izraela pomarło. Przyszedł więc lud do Mojżesza i rzekł: zgrzeszyliśmy, bo mówiliśmy przeciwko Panu i przeciwko Tobie. Módl się do Pana, żeby oddalił od nas węże, i modlił się Mojżesz za lud. I rzekł Pan do Mojżesza: zrób sobie węża i osadź go na drzewcu. I stanie się, że każdy ukąszony, który spojrzy na niego, będzie żył. I zrobił Mojżesz miedzianego węża, osadził go na drzewcu, a jeśli wąż ukąsił człowieka, a ten spojrzał na miedzianego węża, pozostawał przy życiu. Wiecie, to też jest obraz Pana Jezusa Chrystusa. Wiecie, ostatnio, żeśmy na ten temat mówili, Może pierwszy Piotra również mówi na ten temat. Teraz na grupie robimy pierwszy Piotra. I wiecie, to jest taki dziwny obraz Pana Jezusa Chrystusa, dlatego że wąż jest obrazem przekleństwa. Pamiętacie, w jakiej postaci wąż przyszedł do Ewy? Szatan przyszedł do Ewy, przepraszam. Przyszedł do Ewy jako wąż. Czyli jest to ukąszenie jadem, jest obrazem przekleństwa. I teraz spójrzmy, co Nowy Testament mówi na ten temat. To pójdźmy teraz do Ewangelii Jana, do trzeciego rozdziału. Ewangelia Jana, trzeci rozdział. Od 10 wersetu, 3:10-16. Odpowiedział Jezus i rzekł mu: jesteś nauczycielem w Izraelu, a tego nie wiesz. Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, co wiemy, o tym mówimy, co widzieliśmy, o tym świadczymy, a świadectwa naszego nie przyjmujecie. Jeśli nie wierzycie, gdy wam mówiłem o ziemskich sprawach, jakże uwierzycie, gdy wam będę mówił o niebieskich? A nikt nie zstąpił z nieba, tylko ten, który zstąpił, a nikt nie wstąpił do nieba, tylko ten, który zstąpił z nieba, Syn Człowieczy. I jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak musi być wywyższony Syn Człowieczy, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Teraz w jaki sposób ten obraz przekleństwa, ten wąż jest dla nas symbolem Pana Jezusa w Starym Testamencie? Tak samo jak ten miedziany wąż musiał być zawieszony na drzewcu, tak samo Pan Jezus musiał być zawieszony na drzewie, zawieszony na krzyżu. Patrzcie, co się stało z Izraelitami. Wystarczy, że uwierzyli słowu Mojżesza, że wystarczy, że spojrzą na węża, a wtedy nie zginą. Ukoszenie węża oznaczało śmierć. Ukąszenie węża to jest jad grzechu, który pojawia się w życiu każdego człowieka. Ktokolwiek na skórę Chrystusa spojrzy z wiarą, będzie ocalony. I z tego widzimy, że tylko tak jak Chrystus był osadzony na drzewcu, tylko On może nas ocalić. Wiecie co, nie było dla Izraelitów żadnego innego ratunku. Spojrzenie na węża miedzianego było dla nich jedynym ocaleniem. I tak samo jest w naszym życiu. Jedyną rzeczą, którą możemy uczynić, jest spojrzeć na Chrystusa. Wiecie, to w zasadzie jest tylko jednym z wielu przykładów tego, co Biblia przez takie może na pierwszy rzut oka niezrozumiałych, co w tych niezrozumiałych historiach Biblia mówi o Chrystusie. W jaki sposób Stary Testament obrazuje nam Chrystusa. Wiecie co, w momencie, kiedy czytamy te może na pierwszy rzut oka nudne historie ze Starego Testamentu, w momencie, kiedy czytamy, słuchajcie, na temat ofiar, w momencie, kiedy czytamy na temat przybytku, na temat skrzyni przymierza, na temat wielu historii, słuchajcie, w Słowie Bożym, one wszystkie pokazują nam na Chrystusa. Zobaczcie, nawet w momencie, kiedy cofniemy się do ogrodu Eden, co powiedział Pan? Zobaczcie, w ogrodzie Eden był Adam i Ewa. Z każdego drzewa wolno było im jeść, tylko z poznania dobra i zła nie wolno było im jeść. Wiecie, co również było w ogrodzie Eden? Drzewo żywota było. To również nam symbolizuje Chrystusa. To było już drzewo, które dawało życie wieczne. Słuchajcie, dlaczego oni nie poszli do tego drzewa? Ja tego do tej pory nie rozumiałem przez wiele lat. Dlaczego oni nie poszli do tego drzewa, które dawało im żywot wieczny, tylko poleźli do tego, które ich zabiło? Słuchajcie, tak jest z nami na co dzień. Tak jest z nami na co dzień. Zobaczcie, co się dzieje. W momencie, kiedy rozmawiacie z ludźmi, ludzie wybierają filozofię i rozum i poznanie ponad życie, odrzucają Chrystusa. Tak samo stało się z Adamem i Ewą. Słuchajcie, ja bardzo lubię historię Adama. Ja często mówię na temat Adama i Ewy. Dlatego, że słuchajcie, to pokazuje nam wiele obrazów tego, co Chrystus dla nas uczynił, co Bóg do nas uczynił i jak tak naprawdę wygląda nasze życie. Zobaczcie, wydaje mi się, że w ogóle jest niesamowita symbolika, która pokazuje nam na Pana Jezusa Chrystusa, na Jego zbawieńcze dzieło już, słuchajcie, w ogrodzie Eden. Pamiętacie historię Adama i Ewy? Pamiętacie? Przeczytajmy to sobie. To jest taki krótki, szybki symbol, który, że tak powiem, wskazuje nam na Pana Jezusa Chrystusa. Zobaczcie. To jest 1 Mojżeszowa, 3 rozdział. Pamiętacie? To jest 1 Mojżeszowa, 3 rozdział, od 6 do 7 wersetu. Przeczytam, a potem 21 werset. Pamiętacie, jak mówiłem wcześniej, Adam i Ewa w idealnych warunkach mieszkają w ogrodzie Eden. Mają niezachwianą relację ze swoim Bogiem. Bóg się przechadza z Adamem, słuchajcie, mają idealną społeczność, którą Bóg ustanowił dla nich. Mają jedno jedyne przykazanie, nie jedz z drzewa poznania dobra i zła, bo umrzesz. Jedno jedyne przykazanie. I to jedno jedyne przekazanie oni złamali. To jest, słuchajcie, natura ludzka. To jesteśmy my. To jesteśmy my, bracia i siostry. Każdy jeden z nas jest tak jak taki. Ja wiecie co, tak strasznie, ale to są ci, ten Adam i Ewa, to są tacy, wiecie, normalnie. Wiecie co, gdybym ja był w ogrodzie jeden, też bym poszedł im to jadł. Wiecie, każdy z nas by tego owocu pragnął. Każdy z nas, to jest nasza natura. Ale zobaczcie, co Pan Jezus, co Bóg czyni w tej sprawie. Zobaczcie, to jest trzeci Mojżeszowy, szósty werset. Pierwsza Mojżeszowa, trzeci rozdział, szósty werset. A gdy kobieta zobaczyła, że drzewo to ma owoce dobre do jedzenia i że były miłe dla oczu i godne pożądania dla zdobycia mądrości, zerwała z niego owoc i jadła. Dała też mężowi swemu, który był z nią, i on też jadł. Wtedy otworzyły się im obojgu, oczy im obojgu i poznali, że są nadzy. Spletli więc liście figowe i zrobili sobie przepaski. A patrzcie, co jest napisane w 21 wersecie. I uczynił Pan Bóg Adamowi i jego żonie odzienie ze skór i przyodział ich. Wiecie, to jest naprawdę niesamowity obraz, moim zdaniem, który pokazuje nam, że naszymi uczynkami nic nie jesteśmy w stanie zrobić. Wiecie, wielu ludziom wydaje się, że jak będą dobrze żyli, jak będą dobrze postępowali, to Bóg będzie się do nich wtedy przyznał. Słuchajcie, tak nie jest. Liście figowe, którymi opletli się Adam z Ewą, są obrazem naszych własnych cielesnych uczynków. To jest obraz naszych własnych cielesnych uczynków. Wyobrażacie sobie, jakby ganiali po prostu z tymi liśćmi. Te liście jest zwiędną i opadną. Są nietrwałe. Liście nie są w stanie w adekwatny sposób przykryć ich nagości. Nie były w stanie przykryć ich nagości. I zobaczcie, co zrobił Bóg. Bóg pokazał nam, że jedynie śmierć, że jedynie ofiara jest w stanie przykryć naszą nagość związaną z grzechem. Zobaczcie, Bóg musiał uśmiercić zwierzęta, ażeby przykryć nagość Adama i Ewy. To jest obraz łaski Bożej. To jest obraz tego, że Bóg jest łaskawy i dobry. I że tylko w śmierci Pana Jezusa Chrystusa mamy ocalenie. Tylko w Nim. Nieważne, jak dobrzy jesteśmy, nieważne, jak bardzo będziemy przykrywać naszą własną nagość własnymi staraniami, to jest nieadekwatne, dlatego że nadal jesteśmy biedni i nędzni i goli. Tak jak mówi list do Laodycei w objawieniu. Potrzebna jest nam jedynie ofiara Jezusa Chrystusa, żeby otrzymać żywot wieczny. Dlatego, bracia i siostry, mam nadzieję, że to dla nas będzie takim zachęceniem może, żebyśmy badali Pisma. Żebyśmy się nie zniechęcali, kiedy natrafimy na temat, który może wydawać nam się niezrozumiały. Wiecie, tak jak mówiłem wcześniej, ja naprawdę szczerze wierzę, że cały Stary Testament wskazuje nam na osobę Pana Jezusa Chrystusa. W momencie, kiedy we właściwy sposób będziemy patrzyli na różne historie biblijne, jeżeli we właściwy sposób zinterpretujemy to, co Bóg ma do przekazania, ja wierzę, że to wzbogaci ten pokarm duchowy, który będziemy otrzymywać przez czytanie Słowa Bożego. Że zostańcie z Bogiem, Bóg sobie będzie.